Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach. Środa, 18:05.
Witam Państwa. Do tego spotkania doszło tuż po inauguracji 24. Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Dzisiaj moim Państwa gościem będzie Wojciech Adamczyk, reżyser filmowy, teatralny, ale także od jakiegoś czasu i muzyczny. Wesele Figara, które wyreżyserował na inaugurację tegorocznego festiwalu operowego, było jego pierwszym spotkaniem z Mozartem, operowym spotkaniem. I zresztą umawialiśmy się na nagranie tej rozmowy w dość niecodzienny sposób. Otóż reżyser powiedział mi, że jeżeli premiera tego spektaklu zostanie dobrze przyjęta, to on pojawi się nazajutrz w samo południe, czyli w niedzielę, w naszej rozgłośni. Jeżeli niestety nie zostanie dobrze przyjęte Wesele Figara, będzie spał aż do drugiej premiery. No jak Państwo słyszą i się pewnie domyślają, Wesele Figara zostało świetnie przyjęte przez bydgoską publiczność i dlatego doszło do tego spotkania.
Saprò, ma piano. Meglio ogni arcano dissimulando, scoprir potrò. L'arte schermendo, l'arca doprando, di qua pungendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò. L'arte schermendo, l'arca doprando, di qua pungendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò.
Wojciech Adamczyk, kilkanaście godzin po premierze Wesela Figara. Jak się czuje reżyser?
No to, co z niego zostało, z nerwów, czuję się dobrze. To rzeczywiście taki moment, dzień przed premierą to jest maksimum emocji, dzień premierowy to jest, właśnie dzień premierowy to jest maksimum emocji, dzień po to emocje opadają.
Ale jeszcze mamy drugą premierę.
Tak, no oczywiście, to one zaraz urosną, ale to się około godzin 15 zacznie.
I potem zostawia pan to dziecko i właściwie czuje tak. Się, czy pan też się czuje, jak niektórzy reżyserzy w momencie, kiedy oddaje pan już to dziecko do powszechnej realizacji, jako taki osamotniony twórca, który już nie jest nikomu do niczego potrzebny.
Zawsze tak jest, że w takim momencie po premierze jest takie poczucie, że właściwie to już mógłbym sobie pojechać. Także w dniu premiery nigdy nie siadam na na widowni, bo nie, jakby nie wytrzymuję tego napięcia związanego z premierą i gdzieś tam pobłąkam się po teatrze. Najczęściej stoję pod monitorem albo pod jakimś odsłuchem, jeżeli nie ma podglądu na scenę, i przeżywam sobie tam razem.
Po cichutku, czy razem z wykonawcami?
No razem, znaczy na tyle, na ile mogę, razem z nimi oczywiście.
Ale nie jest pan taką osobą, która jeszcze tam stoi przy premierze i jeszcze ostatnie uwagi?
Nie. Tego, to spektakl należy od dnia, po trzeciej generalnej kończy się praca reżysera i spektakl należy do wykonawców, do pionu technicznego, oni się tym zajmują. Ja tylko się przyglądam już.
Ten Mozart to panu chodził po głowie, czy dyrektorowi Figasowi?
Jakoś tak nam obu chodził ten Mozart po głowie. I tutaj się szczęśliwie dogadaliśmy. Była obustronna chęć. Wielki kompozytor, no niech nie mówi tutaj banałów, ale możliwość obcowania z takim dziełem to jest jednak możliwość, ale też i zobowiązanie. Świadomość tego.
A to jest wbrew pozorom
klejnot się obrabia.
Bardzo trudne dzieło, bardzo trudny do obrobienia klejnot.
No piekielnie trudne. Wymagania, jakie stawia wykonawcom, są gigantyczne. Wszyscy muszą się napracować przy tym niezwykle. A jednocześnie to musi sprawiać wrażenie śpiewanego niemalże od niechcenia, bo to jest opera buffa i ona ma bawić, może czasami wzruszać, ale ma sprawiać widzom przyjemność. A przyjemność sprawią tylko ci, którzy będą wyglądali na takich, co to robią bez wysiłku. Ale wiem, ile to wykonawców kosztuje.
I do tego mamy operę naszpikowaną recytatywami. Zresztą te recytatywy troszeczkę zostały okrojone, prawda?
Tak.
I pewnie reżyser się zastanawia, jak zagospodarować te recytatywy, bo i tak publiczność, nie wiem, czy pan to zauważył, patrzy w tym momencie do góry na napisy,
tak, żeby zrozumieć, o czym jest ta akcja. No to rzeczywiście jest konwencja sprzed kilkuset lat, 231, tak. Konwencja, która zestarzała się. Ten klawesyn dzisiaj, znaczy, zwłaszcza w porównaniu z tymi partiami, gdzie gra orkiestra, to jest jednak ogromna różnica. I szkoda, że Mozart nie napisał zamiast recytatywów takich początków, jak pisał finały. No na pewno by to było inne dzieło, no ale wtedy tak komponowano.
Na czym polega wielkość tego dzieła? Pozostawmy muzykę, tak? Bo muzyka sama w sobie jest genialna.
No ale ja mówię tylko o muzyce, dlatego że...
No podobno pan jest bardzo umuzycznionym reżyserem, co się często nie zdarza.
Tak, rzeczywiście powiedziano, ale to bardzo miłe. Ale ja jestem muzycznym amatorem, zawodowcy. Tam są na scenie, w kanale orkiestrowym, tam są specjaliści od muzyki. No to ja cały czas będę mówił o tej muzyce, dlatego że to muzyka robi wrażenie i ta muzyka opowiada historię, jest tak naładowana takim teatralnym, dramatycznym pierwiastkiem, że jak słyszę, co się dzieje w orkiestrze, na przykład jak buduje napięcie, jak buduje liryzm, jak pracują smyczki, jak pracują inne instrumenty, no to ja wręcz widzę to, co się dzieje w wyobraźnia, podpowiada, co tam się dzieje w bohaterach. I to jest napisane z niezwykłą maestrią. I to robi wrażenie, bo przecież libretto, owszem, ma intrygę, to jest dobrze skonstruowana sztuka. Tak? Jest według bardzo znanej sztuki skrojone i już w swoim czasie bardzo popularnej, tuż po premierze, prapremierze. I tam są wszystkie elementy potrzebne do tego, żeby stworzyć widowisko. Tylko, że mówię, to jest sztuka też sprzed wielu lat. I ona dzisiaj by sama w sobie chyba takiego wrażenia nie zrobiła. To jest bardzo ważny tekst w historii teatru. Ważny z różnych powodów. Mówi się, że to Wesele Figara, bo Marsze zapoczątkowała rewolucję i tak dalej, że był to w swoim czasie tekst bardzo bulwersujący opinię publiczną, ale to jednak jest już zabytek. To jest już zabytek. Natomiast muzyka się tutaj nie zestarzała.
Podczas przerwy słuchałyśmy pochwał recenzentów. Właśnie te pochwały były za to, że nie uwspółcześnił pan dzieła, pozostawił, a właściwie na troszeczkę tam zmienił tylko jedynie czas, tak? Ale jednak zrobił klasyczną operę, wyciągając wszystko, co najlepsze z tej opery.
No, taki miałem zamiar. Bałem się uszkodzić to dzieło jakimś pomysłem reżyserskim. Zresztą każdy, który przychodzi mi do głowy po chwili sam się, czy po jakimś czasie sam się kasował. Moim zdaniem to, co należało do mnie, to ułatwienie scenicznym działaniem, ułatwienie tego, żeby muzyka, historia muzyczna została w pełni zrozumiana. Tam dodawać Mozartowi niczego nie chciałem, a może też jakby nie widziałem takiej potrzeby. Tak naprawdę jestem szalenie zadowolony z tego, że doświadczyłem takiego magicznego momentu, dla mnie tam z wielu powodów ważnego, bo też jestem belfrem z wieloletnim stażem, że widziałem na scenie profesorów i ich studentów. Coś wspaniałego zupełnie, że u boku swoich nauczycieli występują bardzo młodzi wykonawcy i że ten spektakl dzięki tym młodym ludziom zyskał taką niezwykłą energię.
Świeżość.
Oni wszyscy włożyli maksimum wysiłku. No i wydaje mi się, tak, że ta energia przeszła przez rampę i dotarła do widzów. I bardzo mnie to wzruszyło, kiedy widziałem, że z jednej strony jest studentka wydziału wokalnego, a obok niej jest jej profesorka, dziekan. Bardzo wielu tutaj zresztą studentów, bo pięknie uczą rzeczywiście panie i panowie profesorowie w akademii, bo bardzo utalentowanych wychowanków wypuszczają.
Tak jest, młodzież rzeczywiście bardzo utalentowana i nawet aktorsko utalentowana, czego chyba w szkołach jednak mimo wszystko
widocznie
nie uczą.
Widocznie uczą, skoro wypuścili takich absolwentów, mają takich studentów. To rzeczywiście są rzeczywiście ogromne wymagania. Trudno mówić chyba w przypadku Wesela Figara o partiach operowych. To są jednak role operowe, bo tyle do zagrania, libretto wymusza tyle zagrań, że trzeba się wykazać nieprzeciętnymi umiejętnościami i wrażliwością aktorską. Wydaje mi się, że ta obsada wykazała się wrażliwością bardzo dużą.
A dla reżysera, który przecież jest reżyserem wszechstronnym, praca w operze, kiedy się pracuje z kilkoma obsadami, to jest obciążenie duże?
No to jest obciążenie na pewno, dlatego że to nie jest tak, przynajmniej według mnie z operą, że inscenizacja jest jakimś bytem autonomicznym, że ona gdzieś istnieje. I że tak jak się zbuduje dekoracje, uszyje kostiumy, to też gdzieś istnieje inscenizacja i ją się włoży na danego wykonawcę i on już funkcjonuje. To inscenizacja zawsze jest w ludziach, w wykonawcach i tacy, jacy oni są, to takie też będzie widowisko. I w przypadku wielu obsad, to staram się pracować z każdą. I nie ma takiego, że każdy musi robić dokładnie to samo. Tam są możliwe odstępstwa, jak kto czuje, jaką ma potrzebę, jeżeli chce zrobić taki gest albo pójść w tę stronę, to się do tego dopasowujemy.
Po warunkach, tak?
Każdy musi być szczery, musi być prawdziwy. No, jeden potrzebuje tak, inny potrzebuje tak i to jest dopuszczalne, dopóki jakby jest realizowana podstawowa intencja. I taka chęć pracy z każdym przy wielu obsadach jest pewnie utrudnieniem.
No, ale jak długo pan pracował?
Zaczęliśmy z tego, co pamiętam, 2 marca.
Tak szybko.
Pracowaliśmy dwa razy dziennie. W związku z tym były dwa razy dziennie próby. To jest rzeczywiście bardzo jakby zdyscyplinowana to jest grupa i świetnie pracująca.
Ale niebezpiecznie zaczyna się robić, ponieważ nie usłyszałam z ust żadnego wykonawcy jakiegokolwiek słowa krytyki na pana temat. Wręcz przeciwnie, tam te panie się prześcigały w pochwałach. Wszystkie pana kochają.
Dziękuję,
to jest coś niesamowitego.
No strasznie to jest miłe.
Ludzki reżyser.
No ludzki, tak. Człowiekopodobny, powiedzmy. Rzeczywiście, na pewno się do tego przyłożyło to, że pochodzę z rodziny teatralnej. Rodzice przez wiele lat występowali w teatrze, więc w naszym domu żyło się teatralnym rytmem.
I zna pan teatr od podszewki?
Ja znam teatr zza kulis. Sam pierwsze studia, które skończyłem, to były studia aktorskie. Przez kilka lat chodziłem po scenie, szczęśliwie zrezygnowałem. Także znam.
A dlaczego szczęśliwie zrezygnowałem?
Tak, jakoś chyba to nie było. Zabawne to chyba nie był zawód dla mnie, chociaż marzyłem o nim przez całe dzieciństwo i cały okres bycia nastolatkiem.
A nie chciał pan być perkusistą?
Też, perkusja też. Ale to zostałem perkusistą amatorem, natomiast to odziedziczył po mnie młodszy syn, który grał na perkusji teraz zajął się komponowaniem. Ale
wracamy do tego teatru.
Wracamy do tego teatru. To jest świadomość tego, ile wysiłku kosztuje przygotowanie przedstawienia. I to zarówno wykonawców, jak też i wszystkie pracownie. To jest potężna grupa ludzi, która pracuje na końcowy efekt ważny dla teatru, bo przecież świadczy o tym, jaka będzie publiczność, czy będzie przychodziła, czy to przedstawienie będzie się podobało, czy będzie pełna widownia itd. itd. Wiem, jak bardzo wykonawcy żyją tym, ile to jest stresów, ile to jest wyrzeczeń, jak bardzo muszą być skoncentrowani, cały jakby okres tych prób podporządkowują. Czasami to jeszcze muszą dzielić na inne zadania, które mają do wykonania w teatrze. To na pewno nie jest im potrzebny zdenerwowany reżyser. Zresztą dyrektor, mówiąc szczerze, płaci mi za to, żebym ja się denerwował w domu, a nie w pracy. Raczej do mnie należy to, żeby zapewnić, tak jak na porodówce, właściwą atmosferę, żeby...
A tam być... też jest nerwowo, wie pan.
No tak, ale to właśnie musi być ktoś, kto próbuje przynajmniej. To nie znaczy, że ja się nie denerwuję, ale moim zadaniem jest stworzenie takich warunków wykonawcom, żeby oni w pewnym momencie poczuli się bezpieczni, poczuli się przygotowani i odważnie wyszli na scenę. Jeżeli mówią, że było fajnie, no to się tym bardziej cieszę.
To jeszcze fragment Wesela Figara, premiery i zarazem inauguracji 24. Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Do rozmowy z Wojciechem Adamczykiem powrócimy już za chwilę.
Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma che l'aria mi cante, quel berlino domestico color, quel berlino domestico color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno di corno girando, nelle belle di bando e di riposo, narcisetta vicino d'amore. Nelle belle di bando e di riposo, narcisetta vicino d'amore. Tra guerrieri con farmaco, tra mustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabra al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto d'or, poco contante. Ed invece nel fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi saldioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non piangrai quei pennacchini, non piangrai quel cappello, non piangrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle di bando e di riposo, narcisetta doncino d'amore. Delle belle di bando e di riposo, narcisetta doncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar.
Naszym gościem dzisiaj jest, przypomnę, Wojciech Adamczyk, reżyser filmowy, teatralny i operowy. To spotkanie nagrałam dzień po premierze Wesela Figara, a więc 30 kwietnia. I ta atmosfera też jest ważna, wbrew pozorom. Przecież oni tam zostawiają połowę swojego życia.
Jest szalenie ważna, bo tylko to zresztą moi profesorowie mi mówili. Uczyli mnie tego na studiach o tym, jak ważne jest porozumienie na linii aktor-reżyser i jak wiele trzeba pracy włożyć w to, żeby stworzyć warunki do tego, żeby coś powstało i jak niewiele potrzeba, żeby tę relację dobrą zepsuć. Trzeba się cały czas pilnować. No ale jeżeli rozumie się, jak działa, no to jest łatwiej. Dobrze jest, jeżeli reżyser przynajmniej przez jakiś czas pobędzie w teatrze za kulisami, pozna specyfikę tej pracy. No to wtedy nie ma już takiego, to już wtedy jest, już wie, co może zrobić, jak trzeba uważać na to, co się mówi.
Ale mimo wszystko w którymś z wywiadów pan powiedział, że dla pana spektakl teatralny, reżyseria spektaklu teatralnego, czy też operowego, to jest akt jednorazowy.
Nie wiem, co ja powiedziałem. Chciałem przez to powiedzieć.
Tak. Wywiad był ładny.
Dlaczego? Co ja powiedziałem o jednorazowości?
Aktorzy uwielbiają teatr, bo za każdym razem daje im inne przeżycie, natomiast dla mnie wyreżyserowanie spektaklu to akt jednorazowy.
Aha, no to być może chodziło o to, że w momencie, w którym widowisko jest przygotowane, odbywa się premiera, to ja już w jakimś sensie tracę nie tylko kontrolę, też i zainteresowanie. Mhm. To znaczy nie zajmuję się, bo są... Zawsze mam takie poczucie, że przychodzenie na próby, czy na kontrolę, tak zwane, to jest i męka dla wykonawców, i męka dla mnie, bo to już jest ich, to już jest ich dzieło i oni czasami jak chcą coś zmienić, czy przestać, to oni...
Odczekują.
Oni wiedzą, co im jest tam potrzebne. Po jakimś czasie, bo na początku to wiadomo, jest konstrukcja wymyślona przez realizatorów, ale potem to się jakoś uciera, to się wygładza, każdy zaczyna inaczej podchodzić i w ramach tych zadań, które są postawione, no tworzy coś własnego.
Ale to znaczy, że od 2014 roku pan nie skontrolował księżniczki Czardasza?
Nie.
Czyli pan nie wie, ile zostało z pana dzieła.
No mam nadzieję, że trochę zostało, tak. Tak, ale mówię, to już jest w momencie, jakby coś, jak się skończy, jak jest premiera, to tak naprawdę oddaje się to dziecko w ręce wykonawców, w ręce zespołu technicznego i niech oni je chowają.
I nawet nie ma tej ciekawości?
Nie. Nie, dla mnie najpiękniejszy moment w teatrze to jest jednak moment prób. I to jakby współpraca z wykonawcami, to wchodzenie w jakieś porozumienie, szukanie rozwiązań, podpowiadanie czegoś wykonawcom, czerpanie od nich, bo przecież to jest relacja dwukierunkowa.
Czyli to nie jest tak, że pan jest najmądrzejszy?
Skąd? Skąd? No, ja tylko przychodzę z jakimś pomysłem i potem sprawdzam, czy ten pomysł wypala, czy pasuje na danego wykonawcę, czy jemu jest, może trzeba coś zmienić, może trzeba coś tam dorobić jeszcze, może potrzebny jest jakiś rekwizyt, może nie jest potrzebny, może jakiś kostium jest zbędny, może trzeba coś innego jeszcze zaprojektować. No to ten moment jest kontaktu z drugim człowiekiem jest i zawsze to właśnie, ilekroć mnie o to pytają, to powtarzam, ale ten moment, cudowny moment, kiedy dana osoba, wykonawca czy wykonawczyni, Jan Kowalski, przestaje być Janem Kowalskim i na moich oczach staje się postacią ze sztuki i przeobraża się. I to jest najpiękniejsze.
A po co panu ta przygoda z operą, operetką, musicalem? To jest takie troszeczkę oczyszczenie od tych zadań codziennych?
Nie, to jest moja praca. Ja mam taki zawód, że opowiadam historię i do opowiadania używam różnych narzędzi. Czasami takiego narzędzia, czasem innego. Jakby do teatru muzycznego podejście jest zupełnie inne. Ma się świadomość wymyślania fabuły całego widowiska do już istniejącej muzyki, która wyznacza...
Trzeba się trochę podporządkować.
No tak, trzeba się bezwzględnie podporządkować. I ona wyznacza wszystko tak naprawdę, ta muzyka. I to jest zupełnie inne myślenie, gdzie jest się w służbie muzyki. I teraz trzeba ze swoimi pomysłami tak jakoś się zmieścić, żeby stworzyć widowisko, a jednocześnie cały czas mieć w świadomości, że istnieje kreska taktowa, że są określone dźwięki, że poza tym przyjdzie dyrygent i wyznaczy tempa. I to trzeba się też, też się trzeba dopasować. To jest po prostu taki płodozmian. To jest po prostu zupełnie inna baśń. Zupełnie inna baśń niż teatr dramatyczny czy praca z kamerą.
A taki płodozmian artystyczny jest bardzo ważny mimo wszystko.
No powiedzmy, że to tak. No, może ważne. No, ja po prostu lubię swój zawód i lubię pracować jako reżyser i lubię się spotykać z aktorami i w różny sposób wymyślać jakieś historie. I czy to się dzieje na planie filmowym, czy to się dzieje na scenie. To za każdym razem jest, mówię, inne dziecko, ale tak samo się je kocha. Chociaż w różny sposób wychowuje.
A zaczyna pan pracę nad operą od czytania libretta, czy od oglądania innych wersji, czy od słuchania
muzyki? Przede wszystkim od czytania libretta, bo zawsze dla mnie najważniejszy był tekst. Trudno, muszę najpierw poznać dzieło, ale też wydaje mi się, że każdy kompozytor, pisząc operę, najpierw prosił o libretto, że on do tego tekstu napisze muzykę, skomponuje ją. I kiedy ja tam już widzę, mi się rodzi, to zaczynam słuchać muzyki, no i wtedy okazuje się, co się sprawdza, co się nie sprawdza. I tak powoli, to żmudna praca, bo to ze słuchawkami na uszach, z libretto w ręku, po kolei się wszystko przesłuchuje i jakieś sytuacje się wymyśla, szkielet całości, z którym się idzie potem na salę prób do wykonawców i coś tam w głowie już jest. No, żeby jak najszybciej zacząć pracę i fajnie inspirować wykonawców.
Czyli w domu rodzina nie musiała przesłuchiwać wielokrotnie Wesela Figara?
Nie, oszczędziłem im tego.
Zresztą, no to dzieło długie i rzeczywiście trzeba mądrze skracać, żeby czegoś...
No, takie zostały poczynione skróty przez szefa muzycznego, które zresztą bardzo mi się podobają, bo myślę, że bardzo zdynamizowały tę operę. Tam ja nie znam dokładnie genezy, ale chyba Mozart, takie mam poczucie, chciał obdzielić każdego z wykonawców odpowiednią ilością muzyki, odpowiednią ilością arii i gdzieś tam powkładał jeszcze. I one rzeczywiście są same w sobie ariami pięknymi, tylko że też miałem takie poczucie, na szczęście pan Marcin dokonał tych skrótów, że w pewnym momencie tempo aż siada. Tu, jak to mówili starzy aktorzy, kurtyna się niecierpliwi, a tu jeszcze coś się dzieje na scenie. No ale tego nie ma.
Żona oglądała wczoraj premierę?
Tak, oglądała.
Jaka recenzja była?
Zaakceptowała.
A żona robi w ogóle takie recenzje? Ostre?
Nie robi recenzji. Bardzo się cieszę tym, że zawsze jest w domu wsparcie i ona rozumie moje różnego rodzaju niepokoje i jest dobrym duchem.
Do rozmowy z Wojciechem Adamczykiem powrócimy już za kilka minut.
Sip your tea. The memory of all that. No, they can't take that away from me.
The way your smile just beams. The way you sing off key. The way you haunt my dreams.
No, they can't take that away from me. We may never, never, never meet again on that bumpy road to love.
But I'll always, always keep the memory of
the way you hold your knife.
The way we dance till three.
The way you changed my life. Hey, no, they can't take that away from me.
No,
you can't take that away from me.
Yeah!
that bumpy road to love. But I'll always, always keep that memory of the way you hold your knife. The way you've changed my life. Oh no, they can't take that away from me. No, they can't take that away.
Baby, they can't take that away.
No, they can't take that away.
Żona pisarka.
Tak.
Państwo jednak do tej pory niczego wspólnie, spektakularnego nie zrobili.
Nie, no rzeczywiście nie. Tam początki były, bo uczynianym, bo żona napisała kilkadziesiąt scenariuszy do Tata, Marcin powiedział. Tak się w ogóle to zaczęła jej kariera pisarska, ale potem poszła swoją własną drogą. Bardziej się skupiła na prozie. Ale to jeszcze wszystko przed nami. Może się jeszcze coś urodzi wspólnego.
A myślicie o czymś takim?
A wie pani, to jest... No zawsze coś tam się rozmawia na ten temat, ale to jest... To się musi jakoś stworzyć. Sam musi jakiś pomysł nas natchnąć.
Z dużą ciekawością czytałam wywiad z państwem, z którego się dowiedziałam, że no nie jesteście taką rodziną, która właściwie 24 godziny, jeżeli już nawet się spotyka w domu, to rozmawia tylko o sztuce, o swojej pracy.
No nie, no byśmy zwariowali. No trzeba, w domu trzeba rozmawiać o sprawach domowych, te, które są ważne dla rodziny, no, o dzieciach, no i teraz też o psach.
I macie swoje gabinety, tak, nad sobą, jeden na drugim.
Tak.
I możecie w spokoju pracować.
No, tak, i nie przeszkadzać sobie, a jednocześnie, kiedy chcemy, to możemy się zawsze spotkać.
Bo syn poszedł w pana ślady muzyczne, tak? Mówił pan.
Tak. Znaczy muzycznie, no. Zajął się, był przez wiele lat, uczył się gry na perkusji, no a teraz przerzucił się na komponowanie, tego bardziej pochłania.
A skąd ta miłość do perkusji się wzięła? U pana?
Nie wiem, zawsze lubiłem, zawsze wybijałem rytm. Podobno jako dziecko brałem łyżki duże, odwracałem szufladę do góry dnem i waliłem w dno.
I rodzice artyści nie chcieli pana posłać do szkoły muzycznej?
Tam były jakieś próby, ale mnie chyba ta szkoła muzyczna znudziła. Nie pamiętam już. Jakoś nie byłem szalenie zdyscyplinowany.
A teraz pan chodzi się rozprężyć do swojego studia, tak? Muzycznego?
No tak można to nazwać. Tak. Odpoczywam przy muzyce. Jestem jedynym wykonawcą, jedynym słuchaczem. I tak się relaksuję.
A jak się będzie teraz relaksował pan Wojciech Adamczyk już po oddaniu dzieła, dzisiaj druga premiera, a więc już jutro będzie pan spokojny, opuszczony, nikt pana nie będzie kochał tutaj. No i relaks, tak?
Nie, no krótki tam wypoczynek, długa majówka i przygotowania do następnego zadania.
A te zadanie następne to?
No mamy ruszyć w połowie maja z drugim sezonem Dziewczyn ze Lwowa.
Czekałam właśnie na to, że pan to wreszcie powie.
Tak.
Czyli jednak ten drugi sezon będzie.
No wszystko na to wskazuje, że tak.
Scenariusz jest gotowy.
Scenariusze
od
są
dawna.
Gotowe, o tak, napisane. 4 maja wchodzę w okres przedprodukcyjny i zaczynają się spotkania, zaczynają się dokumentacje.
No. Dziewczyny ze Lwowa pana troszeczkę wciągnęły, natomiast... Wszyscy pana pytają o to rancho, bo to rancho to w końcu ponad 10 lat pana życia. Ale na razie chyba nic nie wskazuje na to, że była reaktywacja.
Nie. Wydaje mi się, że na razie nie. I ten projekt jest tak domknięty wydarzeniami ze 130 odcinka, że wydaje mi się, że powrót byłby
karkołomny?
Utrudniony bardzo, bo to już nie byłaby opowieść o Wilkowyjach, tylko o, no, jednak ta prezydentura wójta coś no, niezwykle zmienia w konstrukcji serialu. No ale to piękne rzeczywiście wspomnienia, 130 odcinków, ponad 10 lat. No to kawałek życia. Życia się spędziło w Wilkowyjach.
Jak tworzył pan pierwszy sezon, to myślał pan, że rzeczywiście będzie trzeci, czwarty i aż tak do dziesiątego?
No, mieliśmy taką wszyscy nadzieję. Ja byłem od razu zakochany w scenariuszu Roberta Bruttera i Jerzego Niemczuka. To się świetnie czytało. I miałem takie przeczucie, że to może się bardzo spodobać widzom, ale były jakieś tam marzenia, że może zrobimy 2, 3, 4 sezony. Ale że to się tak rozrośnie, no i że zyska taką aprobatę, to nas bardzo zaskoczyło, ucieszyło, ale też i zaskoczyło.
Ta możliwość kontynuowania i tworzenia kolejnych serii to jest w jakiś sposób odzwierciedlenie oglądalności? Czy to taki ma
ja myślę, przełożenie? Tak, no, że tak. No, jeżeli skoro widzowie oglądali i im się podobało, no to stacja zamawiała kolejne sezony. To jest bezpośrednio powiązane.
Ale czuł się pan troszeczkę związany z tym ranczem i to rzeczywiście 10 lat pana życia, chociaż w tych 10 latach no, też pracował pan i w teatrze i przecież u nas.
Tak, bo rancho to zajmowało zdjęcia 4 miesiące w roku, do tego postprodukcja, no to tak jeszcze znajdowało się czas na inne rzeczy, ale to rzeczywiście w momencie, w którym kończyłem oprawiać muzycznie i kolaudowałem ostatnie odcinki, to już zazwyczaj były znane scenariusze, przynajmniej pierwsze wersje scenariuszy następnego sezonu, czy właściwie z jednego wchodziło się bezpośrednio w drugi sezon. Także ja z tych Wilkowej to przez 10 lat praktycznie nie wychodziłem, bo cały czas już dawno było po zdjęciach, a ja ciągle jeszcze byłem tam i montowaliśmy.
A lubił pan oglądać już gotowe?
Wie pani, to tak oddawam. No, rzadko oglądam, bo aczkolwiek czasami zdarza się przy jakiejś powtórce, że tam na jakiś czas się zatrzymam, przeglądając kanały, że idzie rancho, ale to mówię, najpiękniejszym momentem jest zawsze ten moment tworzenia, no i robienia, wymyślania.
To jest. Pan taki charakter ciągłego poprawiacza, czyli ogląda pan już gotowy, a to bym zrobił inaczej.
To zawsze tak jest. Trzeba mieć po prostu takie poczucie, że w danym momencie zrobiło się najlepiej, jak się umiało. No to cudów nie ma.
I mieć dystans do tego.
No z dystansem to czasami jest gorzej, bo jest się związany emocjonalnie, ale jakoś trzeba wierzyć w to, że się to zrobiło co najmniej poprawnie.
Praca nad serialem może rzeczywiście dawać tyle przyjemności?
Tak, no tak.
Więcej przyjemności niż praca w teatrze?
To są różne przyjemności.
Doznania.
To tak, zupełnie coś innego. W teatrze trzeba zadbać o to, żeby konstrukcja spektaklu i konstrukcja ról w wykonawcach była tak silna i tak jakby przygotowana, żeby codziennie, tam co tyle, no, co ile będzie, o ile tam będzie przedstawienie, prawda? Żeby wykonawcy potrafili to odtworzyć w sobie. To się inaczej zupełnie pracuje, inaczej się buduje widowisko w teatrze. Te role są skonstruowane zupełnie inaczej. Natomiast z kamerą jest przecież tak, że chodzi o efekt jednorazowy. Tu i teraz trzeba. Innymi środkami się osiąga ten efekt. Jak jest zarejestrowany, to już nie trzeba dalej pracować, bo on już jest. On będzie, dopóki będzie istniał nośnik, to zagranie będzie.
A to doświadczenie pracy w teatrze panu pomagało w pracy w serialu, czy wręcz przeciwnie?
Pomagało, tak, dlatego że serial się kręci przez kilka miesięcy, niechronologicznie, w różnych miejscach i trzeba sobie przynajmniej wyobrażać, jak będzie wyglądała cała, każda rola, jak będą wyglądały te poszczególne opowieści i mając takie wyobrażenie, starać się zrobić tak, żeby widz, oglądając odcinek, nie odczuł jakiegoś fałszu czy braku kontynuacji, na przykład emocjonalnej. Tylko trzeba to jakoś tak umiejętnie składać z klocków, które są wcześniej jakby przewidziane może. I praca w teatrze pomaga, bo inaczej to zbudowanie dramaturgii postaci, czy dramaturgii sceny, to ułatwia w filmie pracę nad całością odcinka.
Dziewczyny z Lwowa, ile będą miały odcinków?
13.
Czyli tak samo.
Tak.
Skrojone i to też zostawi pan, znaczy inaczej, scenarzysta czy zostawił na tyle wolną rękę, że w sobie, że będzie być może kontynuacja trzeciej serii?
Taka furtka istnieje.
To z reguły tak się zostawia, chyba że już się jest zmęczonym.
No, tak, no to, no ale to nie mówmy o trzeciej serii, jeszcze drugiej nie ma.
A druga seria, kiedy powinna się pojawić na naszych ekranach?
No, jesienią.
Czyli to rzeczywiście ekspresowe tempo będzie. No. Wakacji pan nie będzie miał.
No, trochę będę miał. No to zdążymy to nakręcić, tak, żeby jeszcze będzie czas na wakacje. Tak.
A czy już z dyrektorem Maciejem Figasem już się umówił pan na kolejne dzieło?
Nie, na razie rozmawiamy tak ogólnie.
Ogólnie o operach?
Tak.
O operach, czy o operetkach, czy o musicalu?
Nie, tak zostawiamy sobie pole do dyskusji.
A nie ma pan takich marzeń, żeby coś szczególnego wyreżyserować w teatrze operowym?
No i przede wszystkim marzę o tym, żeby spokojnie zasnąć i przez parę dni o niczym nie myśleć.
A to się da?
No będę próbował.
A, w jednym z wywiadów mówił pan, że szuka pan kolejnego świetnego scenariusza. Czy pan znalazł?
No, cały czas szukam różne, czytam i szukam też jakiejś nowej inspiracji. No może się coś pojawi, zobaczymy. Jakby mówienie o tym, o jakichś projektach, to jest zawsze takim jakby zdradzaniem różnych rzeczy, a to jest wszystko na takim etapie, że się o tym nie chcę rozmawiać.
Czyli jest pan przesądny troszeczkę?
A nie, to trudno mówić o przesądach. To jest raczej takie, pewna taka... No to jest delikatna materia.
Bardzo dziękujemy za Wesele Figara.
Bardzo proszę.
I mam nadzieję, że kolejne dzieło jeszcze przed nami.
Ja również taką nadzieję mam.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank.
I want to be a part of it. New York, New York.
Your vagabond shoes, they are longing to stray
and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep
and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away.
Gonna make a brand new start of it in old New York.
You always make it there. You make it anywhere.
It's up to you. Doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list.
You bet. And I'm the one king of the hill.
These are little town blues. They have all a brand new start of it right there in old New York.
You better believe it, folks. You always make it there. You make it anywhere.
Come on, come.
A dziś naszym gościem był Wojciech Adamczyk, reżyser filmowy, teatralny, od jakiegoś czasu operowy, który na pewno jeszcze nie powiedział ostatniego słowa w operze Nowa.
never cared too much for moonlit skies. I never wink back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on a mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's the follower on fire now. I never made a love by land and shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. For moonlit skies, I never wink back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to run. That's the follower on fire now. I never made love by lamp and shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. To ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused the spark. That's the follower on fire now. Now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Your lips are burning mine. I'm beginning to see the light.
You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong. You string along, boy, you then snap. Those eyes, those sighs, they are part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kind of smart until your heart just goes wild. Those trees that breeze, they are part of the tender trail. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice. The folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that just the dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. We'll be right back. starry night. When her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice. The folds are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map, and then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting up. You fell in love, and love, and love is the tender trap. In the tender trap.